Witajcie, to jest pierwszy odcinek podcastu informatycznego o tym, czego chcielibyście się dowiedzieć od swoich informatyków, ale boicie się zapytać. Jest 3 września i startujemy.
Dekompresor.
Czyli podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Przed mikrofonami w kolejności alfabetycznej Bartek,
Mariusz
i Wojtek. Zaczynamy od newsów. Pierwszym newsem jest Foundation Dock. To jest urządzonko, które jest teraz na Kickstarterze jako projekt dofinansowania. Będziemy oczekiwali jego sfinansowania, bo wygląda ciekawie. To jest taki statyw, który można postawić sobie na biurku albo podłączyć do portu USB. Ma taki elastyczny przewód, który można formować w dowolnym kierunku i dzięki temu urządzenie będzie tam, gdzie sobie tego życzymy. Po więcej zapraszamy na naszą stronę, znajdziecie tam link, znajdziecie zdjęcie i pełny projekt na Kickstarterze.
A ja chciałem tylko dodać, że ten kabelek od statywu jest podłączany, czyli może pracować jako sam kabel USB elastyczny bez samego statywu.
No dokładnie.
Może ewentualnie warto było jeszcze powiedzieć dwa słowa, dosłownie bez specjalnego omawiania od początku do końca, tak naprawdę na czym polega Kickstarter ogólnie rzecz biorąc, tak? Jest to taka platforma, na której różni młodzi pomysłowi mogą sobie prezentować swoje fajne projekty, pomysły na rzeczy, które można stworzyć. Czyli to przedstawiają projekty, rysunki i podobne rzeczy. Natomiast wszyscy ludzie mogą dorzucić się, tak jakby zamówić nieistniejący produkt. Jeżeli zbiera się jakaś tam kwota określona przez autorów, wtedy te pieniądze są wypłacane i jak można przystąpić do realizacji tego projektu.
Najczęściej to jest tak, jak pewnie zauważyliście, że projekt, który ma być finansowany na Kickstarterze, to jest coś, co potem będzie można kupić i finansując jednocześnie zamawiamy sobie pierwszą sztukę w takiej przedsprzedaży.
W ogóle sama idea jest o tyle ciekawa, że tak na dobrą sprawę nie ma żadnych gwarancji, że dany produkt w ogóle musi powstać. Tak? Nawet jeżeli ta kwota ustalona przez autorów zostanie zebrana, nie muszą, tak naprawdę nie mają żadnych oficjalnych zobowiązań, żeby to wykonać. Tak naprawdę wszyscy, którzy zrzucają się na ten projekt w takiej dobrej wierze, jakby robią to, chcąc, żeby ten produkt powstał, jednocześnie pokładają duże zaufanie w autorach, że to zrobią. I w ostatnim czasie tak naprawdę pojawia się coraz więcej takich właśnie negatywnych aspektów tego całego crowdsourcingu. Coraz większe zagrożenie jest właśnie podobno, tak, przed różnego rodzaju oszustami, którzy tak naprawdę skupiają się na tym, żeby przygotować fajny projekt, prezentację, a ich głównym celem jest to, żeby tylko tak naprawdę zebrać te pieniądze i nic więcej z tym nie zrobić. No ale ufamy, że nie jest to tego typu przykład, tylko taki produkt generalnie powstanie i będziemy mogli go kiedyś zobaczyć. Tu przy okazji tych doków do iPhone'a warto jeszcze wspomnieć taką ciekawostkę. Jednym z takich bardziej ciekawych projektów tego samego typu był produkt, który się nazywa Elevation Dock, który już powstał jakiś czas temu, był również takim projektem na Kickstarterze, tylko tutaj jakby sytuacja troszeczkę tak się skomplikowała, ponieważ on został wysłany dosłownie 2-3 tygodnie temu do osób, które go zamówiły, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy przestanie być użyteczny, prawdopodobnie niedługo, ponieważ tak prawdopodobnie można spekulować, nowy iPhone, który pojawi się za jakieś 2-3-4 tygodnie, no będzie miał prawdopodobnie zupełnie inne złącze. Więc ten stary Elevation Dock, który właśnie dotarł do swoich wyczekujących fanów, prawdopodobnie nie będzie im do niczego przydatny.
No właśnie o tym chciałem powiedzieć, ponieważ ten projekt pojawił się u nas w newsach, dlatego że na widoku gdzieś tam za horyzontem czeka na nas iPhone nowej generacji, który będzie prawdopodobnie miał inne złącze i na dokładkę inne wymiary, więc takie dodatki, które też zostały sfinansowane na Kickstarterze, jak na przykład Glyph, czyli takie trzymadełko.
Uchwycik
taki, który pasuje tylko do iPhone'a 4, no nie będzie pasował do nowej wersji, bo nowa wersja ma być dłuższa, także zobaczymy, co się będzie działo z całym osprzętem do wszystkich wersji iPhone'a, no bo cały czas coś się zmienia.
Ale generalnie wydaje mi się, że każdy z tych producentów, czy z Kickstartera, czy jakichś większych, przygotuje po prostu nowy, bezproblemowo, nowy uchwycik, czy nowy ten Innovation Dock dla nowego iPhone'a.
No tak, ale tutaj mówimy o takich drobnych, malutkich dodatkach, które można nawet jakoś przeboleć, że przestaną działać, ale co zrobią ludzie, którzy na przykład kupili wieżę z myślą o tym, że będą słuchali muzyki z iPhone'a i wieża jest przystosowana do tego, ma specjalny dock i nagle okaże się, że no sorry, ale trzeba jakoś przelotkę, kabelek, dodatki jakieś.
Znaczy ja myślę, że w przypadku takich wież i sprzętu, który tam kosztował 500 czy 1000 dolarów, to pewnie można będzie nabyć coś, co pozwoli zamontować ten nowy iPhone w tym starym doku, tak? Czyli coś, ale przejściówkę, jakieś inne udziwnienie, które spowoduje, że nie będziemy musieli wyrzucić czy sprzedawać takiego sprzętu.
Ale to już nie będzie takie piękne, bo coś zawsze będzie odstawało.
Dokładnie, coś będzie wisieć, dyndać.
Żeby nie spędzić całego odcinka rozmawiając o jednej firmie i jej produktach, to może przejdziemy do następnego newsa.
Znowu o tej samej firmie, tylko tym razem w starciu z inną firmą, którą wszyscy kojarzą. Samsung niedawno przegrał proces. Ile tam milionów czy miliardów dolarów mieli zapłacić?
Jeden miliard dolarów,
tak. Nawet po internecie gdzieś tam chodziły takie spekulacje, że dobrym pomysłem by było przywiezienie tego w 50 centówkach. Nawet ktoś tam wyliczył,
że...
Pięciocentówkach, jeszcze lepiej. Ktoś tam wyliczył, że byłoby to około 30 tirów pięciocentówek. No i myślę, że to całkiem ciekawy pomysł na ogarnięcie tego tematu. Wracając do samego Samsunga, jak tylko skończył się proces, w internecie pojawił się nowy zarzut, że tym razem zaczynają kopiować OS-a 10. Wcześniej telefony, wcześniej sprzęt mobilny, a teraz okazuje się, że zrobili docka do swoich komputerów.
Znaczy do tych nowych komputerów, które robią pod Windows 8. Tak? Tam mają, podobnie jak na telefonach, idą w tą samą stronę, czyli oprócz samego systemu będą instalowali różnego rodzaju własne takie pseudonakładki i tym podobne jakieś takie detale, które pozwolą na takie lekkie rozróżnienie tego systemu od takiej podstawowej wersji 8, tak? Tak żeby ludzie też kojarzyli to z marką bardziej niż tylko i wyłącznie po obudowie. Tak? Także tam widać właśnie, że te takie gadżety zaczynają być mocno wzorowane na pewnej innej firmie, tak? Na której się Samsung bardzo lubi obecnie wzorować.
Tak już było od dawna, co najmniej 3 lata wstecz, jak ktoś przypomni sobie jakieś modele wystawowe ich notebooków, czy tam netbooków, to najczęściej Windows był doposażany w jakieś takie różne dziwne beleczki, które gdzieś tam na pulpicie się znajdowały. I tym razem beleczka wygląda stricte jak dock z macOS-a, OS-a 10 teraz, macOS był wcześniej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo naprawdę to nie jest inspiracja, tylko żywcem przerżnięty temat wyglądu. Praktycznie ikonki są identyczne, nawet refleksy pod ikonkami skopiowali, żeby się nie napracować za bardzo. No zobaczymy, co będzie dalej.
Ja chciałem tylko dodać, że praktycznie na każdy system, czy to jest Windows, w tym wypadku Windows 8, czy wcześniejsze Windowsy, czy też różne wszelakie odmiany Linuxa, są ludzie, firmy, które robią dokładnie takie same interfejsy, takie same nakładki na system, żeby to wyglądało tak jak systemy Apple'a. I znana przecież jest w Linuxie od wielu, wielu lat bardzo często aktualizowana nakładka CairoDock, która tak samo robi dokładnie to samo, co te wszystkie docki w Apple'a, w systemach Apple'a.
No tak, tylko zobacz, różnica jest taka. W Linuxie od bardzo dawna można sobie było modyfikować wygląd, można było sobie instalować różne środowiska graficzne, GNOME, KDE, jakieś tam inne menadżery okien. Tam z kolei można było instalować praktycznie dowolne tematy wyglądu. Wiele z nich było bardzo mocno wzorowanych, jeżeli nie przekopiowywanych po prostu z macOS-a, ale nikt nie robił z tego szumu, bo nikt tego nie sprzedawał. To było w ramach jakiegoś tam ruchu społecznego, wolnego oprogramowania. Każdy, kto ma ochotę, może sobie przecież coś takiego w domu przygotować, jeżeli jest wystarczająco biegłym programistą. Nikt z tego powodu szumu nie robi. Tutaj problem polega na tym, że firma, która powinna zainwestować w rozwój, w projekt własnego, załóżmy, że docka czy czegokolwiek innego, idzie na łatwiznę, krótszą drogą, po prostu kopiując od kogoś coś, co już się sprawdziło.
To znaczy Samsung ogólnie ma taką historię, może obecnie się zrobiło to mocno nagłośniane i popularne ze względu na to, że cały ten temat jest bardzo taki gorący, tak bardzo interesuje media. Natomiast wcześniej, jeżeli sobie zobaczymy na przykład na telefony Samsunga, które były robione tam lat temu, 7, 6, to można na przykład znaleźć modele, które praktycznie nie różnią się niczym od topowych modeli BlackBerry, które w tamtych czasach były takim iPhone'em, powiedzmy, tak, były takim high-endowym telefonem popularnym w różnych tam kręgach, drogim i tak dalej. I Samsung jakby specjalnie się też nie przejmował, nie specjalnie się nie wysilał, żeby coś wymyśleć, tak, tylko generalnie kopiował to, co było modne w danym momencie. Natomiast temat jest no, mocno kontrowersyjny, ponieważ tak z jednej strony no, jest tak, jak jest, ale z drugiej strony też no, jest wiele głosów, które mówią, że tego typu rozwiązania nie powinny być tak naprawdę w żaden sposób zastrzegane. Tak, no, problem z Samsungiem polega tak zdecydowanie na tym, że oni nie tyle pożyczają czy kopiują jakieś fajne rzeczy, tylko oni kopiują wszystko jak leci. Tak, także jakby to jest podstawowy problem. Natomiast pytanie tak naprawdę, czy takie patentowanie takich no już naprawdę banalnych, trywialnych, idiotycznych wręcz rozwiązań jest słuszne i czy poświęcanie tych wszystkich zasobów na to, żeby cały ten system utrzymywać, walczyć z tym ma sens, tak? Czy przypadkiem innowacja nie powinna polegać na tym, że możemy de facto w przypadku rozwiązań tych informatycznych rozwiązań po prostu robić to, wzorować się i tak dalej.
Wydaje mi się, że te w trójkę się możemy zgodzić, że patentowanie właśnie takich prostych rozwiązań, kształtów, doków, czy jednych przycisków o danym kształcie jest po prostu bez sensu.
No, gdyby nie to, to pewnie nie byłoby Linuxa, a on całkiem mocno zmienił rzeczywistość od przynajmniej kilku lat. Gdyby nie on, pewnie nie powstałyby serwisy internetowe, które teraz widzimy, bo nie miałoby je co napędzać, także no... Ciekawe pytanie. Obiecujemy, że zrobimy kiedyś z tego odrębny odcinek, a teraz przejdźmy do następnego newsa. W zeszłym tygodniu Kongres amerykański obradował nad ustawą o dostępie do broni palnej. Po głośnych wydarzeniach z ostatniej premiery pewnego filmu. A teraz na tapetę wyszła jeszcze jedna sprawa. Okazuje się, że już niedługo będzie można wydrukować sobie broń.
Broń będzie prawdopodobnie, to są dopiero projekty, będzie drukowana na drukarkach 3D, które coraz częściej są dostępne. W kosztach bodajże około 1000 dolarów już można kupić taką drukarkę. Będzie to broń jednostrzałowa z tego, co tam doczytaliśmy, ale skuteczna i służąca wiadomym celom.
Wyobraźcie sobie, że pojawił się projekt nazywający się Wiki Weapon. Facet nazywający się Cody Wilson na stronie podobnej trochę do Kickstartera Indiegogo poprosił o sfinansowanie zakupu drukarki 3D celem przygotowania gotowego projektu pistoletu, który będzie można sobie ściągnąć z internetu i wydrukować we własnym zakresie, którego koszt mniej więcej szacowany jest na około 1000 do 2000 dolarów, więc całkiem znośnie jak za broń, a nie będzie w ogóle istniała żadna kontrola dostępu przez to, że każdy będzie mógł coś takiego sobie wydrukować.
Open source weapon.
Znaczy, swoją drogą bardzo ciekawi mnie tak naprawdę, jak to miałoby być realizowane tak naprawdę, ponieważ o ile możemy sobie drukować zabawki, klocki, jakieś statywy, uchwyty, inne podobne drobiazgi plastikowe czy z jakiegoś tam tworzywa sztucznego, no to jednak broń chyba jest takim troszeczkę przedmiotem, gdzie ten rodzaj materiału wytrzymałych i tak dalej ma duże znaczenie po prostu, tak? Więc no nie wiem jak to miałoby wyglądać, jak to miałoby działać.
Myślę, że to już kwestia kilku najbliższych lat, może dziesięciolecia. Już są projekty badawcze, które pozwalają drukować kości, tkanki miękkie. Na TEDzie ostatnio oglądałem relację, która dotyczyła drukowania organów takich jak nerki na przykład, więc drukarki 3D to jest tylko kwestia opracowania technologii, która pozwoli łączyć różne materiały ze sobą i osiągnąć odpowiednią trwałość tego czegoś, co wydrukujemy. Otwiera się
nowa epoka.
Nowa epoka, tak. Nowa epoka zagrożeń terrorystycznych. Jeszcze do niedawna można było w jakiś sposób nadzorować przepływ nielegalnej broni pomiędzy państwami, wewnątrz państwa. Teraz będzie można sobie pistolet, karabin czy chociażby granat ściągnąć z internetu, wydrukować. Akurat granat chyba prościej jest zrobić niż pistolet. No i jak tak dalej pójdzie, to niedługo będziemy mieli bardzo poważny problem.
A z drugiej strony też patrząc na takie bardziej może przyziemne tematy, pojawia się zupełnie taka nowa gałąź i w przemyśle jakby, gdzie pewnego rodzaju działające dobrze biznesy będą bardzo mocno zagrożone przez to, że każdy może sobie w domu wydrukować pewne rzeczy. Jeżeli dojdzie do takiej popularyzacji tej zabawy, że każdy będzie miał albo w domu drukarkę, wręcz powiedzmy dostęp bezpośredni. I była już taka sprawa, gdzie ta firma, która jest właścicielem praw autorskich wszystkiego, co się dzieje wokoło Warhammera, oskarżyła pewnego tam młodego człowieka, który udostępnił w sieci schematy różnego rodzaju figurek, do których oni mają prawa autorskie. Tak, on nie sprzedawał, tego nie wolno robić dzisiaj, tak, nie sprzedawał samodzielnie robionych kopii, tylko udostępnił same schematy do samodzielnego wydrukowania. No i oczywiście zagroziło to niesamowicie ich biznesowi i bardzo mocno ich to zniesmaczyło. Tak?
A nawet to chyba nie były dokładne kopie, tylko jego projekt stylistyczny nawiązujący do Warhammera.
No dobrze, wszystkie dzisiaj poruszane tematy w sekcji newsów znajdziecie rozpisane jeszcze dodatkowo u nas na stronie. Znajdziecie wszystkie linki, które będą prowadziły do materiałów źródłowych. Będzie można sobie rozszerzyć, pogłębić wiedzę. A teraz przechodzimy do tematu głównego. Pierwszym tematem dzisiaj poruszanym będzie obecność w sieci i wykorzystanie haseł do dostępu do konkretnych stron. Jakie są nawyki, jakie zagrożenia, z czym się trzeba liczyć, autoryzując się w serwisach internetowych, jak możemy te nasze najgorsze nawyki z siebie wyplenić i co nam w tym pomoże. Czyli hasła w sieci. To może zacznijmy od tego, jakie mamy nawyki. Co najczęściej robicie, kiedy logujecie się, kiedy zakładacie konto w nowym serwisie? Jakie macie procedury do wymyślania haseł, takie z doskoku, bez większego jakiegoś wsparcia ze strony software'u?
Znaczy tak, ja z doskoku, bez wsparcia software'u generalnie nie korzystam z internetu na tą sprawę, bo nie używam go raczej, albo robię bardzo sporadycznie na urządzeniach czy komputerach innych osób, tak na pewno sprawę. I ja ogólnie używam takiego oprogramowania, które się nazywa OnePassword i ono występuje w postaci takiego programiku po prostu, którym można sobie zarządzać własnymi hasłami, zapisywać je tam, tworzyć te hasła. Ale również występuje to jako dodatek do przeglądarki. W sensie jako dodatki do każdej możliwej przeglądarki można sobie ten metod plugin zainstalować.
Ale o programie OnePassword za chwilę porozmawiamy, bo to będzie jedną z głównych części tego tematu. Najpierw jeszcze chciałbym skupić się choćby chwilkę nad tym, co użytkownicy robią, jak przystępują do wymyślenia sobie na przykład hasła, co to jest dobre hasło, co to jest silne hasło, jak się z tym zmierzyć.
No dobrze, to skoro pytasz o innych ludzi, to wydaje mi się, że po pierwsze mają takie same hasła we wszystkich serwisach internetowych lub innych miejscach, gdzie te hasła są wymagane. Czyli jeżeli pojawia się przed nimi na przykład niespodziewanie atakuje ich konieczność założenia konta, bo sobie na przykład kupują coś w internecie, wchodzą gdzieś do koszyka i ktoś od nich nagle wymaga, żeby sobie założyli konto w serwisie, podają swojego maila i są proszeni o hasło, więc podają to samo hasło, które uważają za swoje na przykład hasło internetowe, tak? Mają kilka haseł, na pewno więcej niż jedno. Chociaż niektórzy na pewno są tacy, którzy mają jedno i jest to samo hasło, którym logują się na przykład do banku, albo logują się nim na Allegro, albo logują się nim do Facebooka. Ale część ludzi jakby, powiedzmy, że taką podstawową, bardzo podstawową świadomość ma tego, że to nie jest dobre, więc na przykład hasło do banku mają inne niż hasło do jakiegoś tam jednego serwisu, a wszędzie indziej używają swojego tak zwanego jakiegoś słabego hasła i do oni oczywiście tego hasła tak nie nazywają, tak? Używają takiego określenia jak i moje hasło do internetu na przykład. Oczywiście teraz tak, pytanie, jak bardzo skomplikowane to hasło jest, oczywiście trudno domniemać, ja nie znam żadnych statystyk, można sobie patrzeć czasami na to, co wycieka z różnego rodzaju serwisów internetowych, bo to jest bardzo dobre statystyczne badanie, na przykład jak z jakiegoś tam popularnego serwisu wycieknie nagle na przykład 100 tysięcy haseł czy tam milion haseł, to można sobie na podstawie tego zobaczyć, jakie ludzie mają hasła, jaki jest poziom ich skomplikowania. Ale zakładając nawet, że ktoś pokusi się, żeby to hasło było inne niż na przykład Ania 1, jakiś tam algorytm taki ustalania tego hasła gdzieś ktoś sobie wymyśli, na przykład swoją jakąś datę urodzenia, w jakiś sposób zamienioną, dodany jakieś inicjały. I powiedzmy, że to hasło samo w sobie jest, nie jest takie proste do odgadnięcia. Natomiast przede wszystkim wydaje mi się, że największym problemem jest to, że funkcjonuje ono wszędzie. W sensie takim, że takie samo hasło mamy w każdym serwisie internetowym, takie samo hasło mamy do komputera i tak dalej.
No i co dzięki temu możemy osiągnąć? Jeżeli ktoś ma złe intencje, wystarczy, że raz uda mu się odgadnąć takie hasło, potem będzie na ślepo trafiał po kolei we wszystkie znane serwisy internetowe, które upubliczniają jakieś usługi, ale wymagają logowania. I bardzo często jest tak, że logujemy się za pomocą swojego e-maila i wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś, kto ma złe intencje, odkrył hasło do naszego głównego konta pocztowego, czyli zna nasz e-mail i zna do niego hasło i teraz może się zalogować na dowolną usługę, z której korzystaliśmy, bo loginem będzie e-mail, a hasło już zna.
To znaczy, żeby uświadomić taką pewną rzecz, bo wcale niekoniecznie ktoś musi to hasło odgadnąć, bo zakładamy, przynajmniej osoby, które sobie te hasła zakładają, mogą sobie to pomyśleć w ten sposób, że to hasło jest tak skomplikowane, że nikt go nie odgadnie. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że podając to hasło na jakiejś stronie, oddajemy je tak naprawdę tym osobom, które za tą stroną stoją. Nie wiemy, jak one dbają, jak ta firma, tak, czy ta instytucja, podmiot, czy to coś, co stoi za tą stroną, jak ono dba o hasła. Przede wszystkim nie wiemy na przykład, jak rzetelni są ludzie, którzy tam pracują, prawda? Bo co będzie w sytuacji, kiedy mam jakiś serwisik, sklepik internetowy, gdzie jakiś nieuczciwy, nieetyczny, prawda, nierzetelny sprzedawca podpatruje sobie hasła swoich klientów, którzy u niego zakładają konta i później na przykład okaże się, że to samo hasło i ten sam e-mail pasuje na przykład do naszego konta na Allegro. Albo, bo jeżeli pasuje do konta na Facebooku, to ludzie najczęściej machają ręką, stwierdzą, o, najwyżej moje zdjęcia z wakacji, prawda, sobie obejrzy. Ale jeżeli mamy na przykład konto na Allegro, to już ktoś może nam założyć 30 aukcji, prawda, z nowym iPhone'em 5 przez sprzedaży, sprzeda 300 sztuk i potem do nas przyjedzie policja, prawda, pytając się, dlaczego nie wysłaliśmy tych 300 sztuk i gdzie są pieniądze ludzi, którzy wpłacili.
Tak tutaj mówicie o tym, że dane osoby używają tylko jednego hasła, ale jest też problem, jeśli używają haseł wielu do różnych serwisów, ale na przykład zostanie odgadnięte hasło do konta pocztowego, do którego prowadzą wszystkie... Które jest zarejestrowane we wszystkich pozostałych serwisach. Bardzo popularną usługą jest przecież resetowanie hasła, czyli nie potrzebujemy znać hasła do Facebooka czy do jakichś innych tego typu portali ze zdjęciami czy coś w tym stylu. Wystarczy, że wyślemy potrzebę zresetowania hasła i dostaniemy na przykład link resetujący hasło na nasze główne konto pocztowe, które ktoś może już nam podebrać, że tak powiem. I tak samo dzięki tym resetom może odzyskać dostęp do zupełnie do kolejnych nowych serwisów.
Co więcej, nawet jakiś czas temu pojawił się taki ciekawy artykuł właśnie, gdzie autor mocno przekonywał, że idea haseł w serwisach internetowych jest w ogóle bez sensu i żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie nikt nie pamięta żadnych haseł, oczywiście w dużym ogólnieniu, nikt nie pamięta swoich haseł do serwisów internetowych, tylko działa dokładnie w taki sposób. Tak? Logujemy się do Facebooka, klikamy tam na tym Facebooku przysłowiowym, zapamiętaj mnie na 2, 4, 5 miesięcy, a jeżeli dojdziemy do takiego momentu w życiu, że musimy to hasło ponownie wpisać na przykład na innym komputerze po przeinstalowaniu tego systemu operacyjnego na tym naszym biednym komputerze, albo ogólnie w jakiejś takiej sytuacji, to pierwsze co robimy, to hasło oczywiście resetujemy, wtedy nam ten Facebook najczęściej wygeneruje jakieś hasło losowe, jeżeli nie, to wpiszemy jakieś swoje stare hasło, które mamy, pamiętamy i momentalnie o tym zapominamy oczywiście, tak? Czyli żyjemy w takiej erze, gdzie to resetowanie hasła jest powszechne, wymagane przez użytkowników. Każdy, jak zakłada konto w serwisie internetowym, to na pewno robi to ze świadomością tego, że to hasło, które wpisuje, będzie mógł i tak zresetować właśnie korzystając z tego adresu e-mailowego.
Trzeba przyznać, że to jest bardzo ciekawy pomysł. Dwa problemy, które widzę tutaj, to po pierwsze to, że najczęściej takie resetowanie hasła jest dwuetapowe, po tym jak dostaniemy link resetujący i jakieś tam często hasło tymczasowe, trzeba sobie ustawić jakieś hasło własne. No i najczęściej znowu ktoś wpisze Jasio12 i to Jasio12 będzie funkcjonowało w następne pół roku. I wracamy do punktu wyjścia, bo podajemy ciągle to samo hasło, więc nie ma to wszystko większego sensu.
Ewentualnie też równie często jest tak, że to hasło przychodzi z serwisu wygenerowane dla nas. Teraz tak się zastanawiając przez chwilę. To nie jest lepsza metoda po prostu. Pytanie do autorów jakichś tam aplikacji, serwisów internetowych, kiedy oni wymyślą to hasło użytkownikowi, zakładając, że 99% ludzi, 70 czy tam 30, ale w każdym razie jakaś znacząca część ludzi tego hasła nie zmienia po prostu. Bo lepiej chyba, żeby dostali hasło wygenerowane, długie i nawet żeby ono było zapisane gdzieś w tym mailu, niż jeżeli ktoś miałby sobie ustawić tam hasło w postaci Jasiu12, tak? Bo to jeżeli ktoś, fakt, że ktoś ma to hasło czystym tekstem do odczytania w poczcie, no niewiele zmienia, skoro jak ktoś ma dostęp do tej poczty, to może sobie wymusić reset tego hasła, prawda, podając naszego maila. Więc pytanie, czy nie lepiej będzie, jeżeli hasło będzie ogólnie generowane przez serwis.
No to wszystko ma sens pod warunkiem, że hasło jest nie tymczasowe, że zostanie z nami już na dłużej. A drugi problem, jaki widzę, to, że często użytkownicy korzystają tylko z jednego urządzenia. Mają komputer albo laptopa, względnie jakiegoś palmtopa czy tablet i używają tylko tego urządzenia do dostępu do tych swoich ulubionych serwisów. I wtedy jest wszystko w porządku, bo taka strona zapisuje autoryzację w jakimś tam ciasteczku, to ciasteczko przez odpowiedni długi okres czasu będzie z nim razem z tym urządzeniem. Ale co w sytuacji, kiedy trzeba będzie przelogować się na kogoś innego, bo na przykład damy tablet siostrze, bratu, żonie, czy jakiemuś znajomemu i będzie też chciał na przykład skorzystać z poczty czy z czegokolwiek. I drugi problem jest taki, że część ludzi korzysta z internetu nie tylko w domu. Chodzą do kafejek, w bibliotekach, w takich powiedzmy przygodnych miejscach, gdzie można skorzystać ze stron internetowych. No i nie znając tego swojego hasła...
Ja ogólnie polecałbym nie korzystać z stron internetowych w przygodnych miejscach. Przygodne kontakty ze stronami internetowymi źle się kończą.
Chyba, że ktoś się dobrze zabezpieczy.
No i o tych właśnie zabezpieczeniach jest ten podcast, do diabła.
A ja chciałem dodać a propos haseł generowanych już przez system wysyłanych użytkownikowi, że w tym momencie jak ktoś taki będzie chciał się zalogować do serwisu, oprócz takiej możliwości, że faktycznie będzie zalogowany tam cały czas przez jakiś tam czas, miesiąc, dwa, to będzie musiał przeszukać swoje maile, żeby ten ciąg alfanumeryczny wpisać tam, co będzie dosyć trudne, bądź będzie musiał korzystać właśnie z menedżera haseł, który będzie wszystko zapamiętywał i pod jednym hasłem udostępniał całą bazę haseł.
Nie, jest trzeci, prostszy sposób. Reset następny.
Tak, następny.
No
reset.
I tak to mniej więcej w praktyce wygląda, prawda? Ja sądzę, że większość ludzi, chyba że ktoś na przykład korzysta z jakichś takich usług typu Gmail, powiedzmy, tam taki proces działania może być prosty, bo ktoś sobie wejdzie do swojej poczty i wpisze za tamtym głównym pasku wyszukiwania, załóżmy, że Facebook, chociaż Facebook nie generuje haseł, z tego co ja pamiętam, ale nie korzystam, więc nie wiem, to może wpisać tylko Facebook, zobaczy 3 maile, czy tam 4, akurat słaby przykład z tym Facebookiem, bo pewnie 700 powiadomień będzie, ale może wpisze Facebook hasło, coś w tym rodzaju i zobaczy pierwszego maila ze zmianą hasła, może je przeklei ewentualnie. Ale ogólnie faktycznie na pewno w większości przypadków łatwiej będzie to hasło po prostu znowu zresetować.
A mówimy o tym wszystkim dlatego, że chcielibyśmy Wam opowiedzieć historię pewnego pana nazwiskiem Matt Honan. Jest to dosyć znany reporter, pisze do zagranicznych serwisów internetowych o tematyce IT. Wydawałoby się, że człowiek, który o tym wszystkim będzie wiedział przynajmniej bardzo dużo, który będzie stosował wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa odnośnie haseł, posiadania kont w różnych miejscach, który będzie robił backupy, któremu nie grozi prosty atak, a gdyby nawet coś takiego się wydarzyło, to nie będzie go to kosztowało więcej niż powiedzmy kilka godzin pracy, odtwarzania, generowania sobie nowych haseł. A to, co się zdarzyło, jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co powiedziałem przed chwilą.
Znaczy, może nie do końca, bo ten pan był świadomy mocy haseł i tego całego procesu, jeśli mówimy o samych hasłach. Tam z backupem to faktycznie trochę nie bardzo, był na bakier raczej. Natomiast jeśli chodzi o hasła, to wynikało, że miał mocne i poprawne i wszystko skonfigurowane dobrze. Natomiast i tak to się dało obejść.
Mariusz, tutaj chyba będziesz prowadzącym ten temat, ponieważ najwięcej wiesz na temat tego przypadku, dosyć szczególnego. Ja sobie tylko wynotowałem takie kilka momentów, które warto by było najpierw przedstawić, bo to może da obraz tego, jak szybko można zostać zaatakowanym i jak szybko można stracić swoje dane. Pan Matt pisze na swoim blogu, że około godziny 4:50 po południu pewnego dnia coś dziwnego zdarzyło się z jego kontem w iCloudzie. O 5:00, czyli 10 minut później, jakimś magicznym sposobem został wyczyszczony jego iPhone.
To znaczy, to z jego perspektywy było mniej więcej właśnie tak to wyglądało, bo pierwsza rzecz, o której jeszcze warto powiedzieć, może nie wszyscy wiedzą, dość powszechną usługą, znaczy dość powszechnie używaną usługą ludzi, którzy mają sprzęt firmy Apple, jest coś takiego jak znajdź mój iPhone, czy iPad, czy Mac, czy coś w tym rodzaju, tak, czy generalnie urządzenie. Jest to usługa, która jest tam gdzieś sprzedawana w cudzysłowie takim na początku podczas rejestracji urządzenia, jeżeli sobie zakładamy konto nasze pierwsze, podajemy tam nasz login, to jesteśmy gdzieś tam wypychani, z tego co ja pamiętam, do tej usługi jest wskazywane, że taka usługa jest i ona pozwala mniej więcej właśnie na tyle, po pierwsze, żeby zlokalizować nasze urządzenie, jeżeli nie wiemy, gdzie ono jest w danej chwili, czyli możemy się zalogować na przykład ze strony internetowej do takiej usługi właśnie Find My iPhone. I tam, o ile to urządzenie jest oczywiście włączone, to nam pokaże na mapce ładnie, gdzie to urządzenie się w danej chwili znajduje, albo ewentualnie ile sekund temu, czy minut temu, gdzie ono było ostatnio. I dzięki temu, jak nagle zgubimy telefon, to możemy sobie zobaczyć, czy zostawiliśmy, prawda, u babci na stacji benzynowej, czy może jest w jakimś miejscu, gdzie wskazywałoby, że ktoś nam to po prostu urządzenie ukradł. I jedną rzeczą, która jest jakby w pakiecie troszeczkę nieodzownie sprzedawana razem z tą usługą właśnie znalezienia urządzenia, i tutaj też troszeczkę krytyki pod tym kierunkiem też się pojawiło, ponieważ ktoś, kto się zapisuje na to, że chce, aby to urządzenie można było znaleźć, automatycznie też jakby zapisuje się też na to, że zdalnie można urządzenie zablokować, czyli nie będzie można z niego korzystać. Można tam wysłać oczywiście jakiś komunikat typu oddaj mój telefon, albo można usunąć wszystkie dane, tak? I to jest właśnie taka ta podstawowa, bardzo kluczowa funkcjonalność, która została wykorzystana w tym momencie. No bo właśnie ci ludzie, którzy uzyskali dostęp do konta Matta, pierwsze właśnie co zrobili, to skorzystali z tej funkcjonalności zdalnego czyszczenia telefonu. To jak założenie jest dość słuszne, dobre i w miarę oczywiste, tak, jeżeli zgubimy nasz telefon z naszymi super tajnymi dokumentami, innymi rzeczami, no to w momencie, kiedy nie mamy perspektyw na znalezienie go ewentualnie, no to chcemy, żeby te dane zniknęły i możemy zdalnie je po prostu skasować.
A pamiętasz może, jaki był cel tego czyszczenia? Bo ja rozumiem, że trzeba się dostać do konta iCloud, bo tam są dane, które są potrzebne do tego, żeby się dostać na Google'a, czy odwrotnie, już dokładnie nie pamiętam, ale to było ze sobą powiązane. Celem ataku było konto na Twitterze, więc gdzieś tam to się wszystko ze sobą wiąże, ale
to znaczy,
po co?
Ogólnie ciężko, no wiadomo, ciężko powiedzieć tak na dobrą sprawę, jaka była motywacja tych ludzi, którzy mu to zrobili. Znaczy, no na pewno chcieli mu zrobić krzywdę. Jakby. Chcieli
czysty
mu
wandalizm, tak?
Wandalizm i nic specjalnego tak naprawdę nie zrobili, poza tym, że zaczęli tam różne rasistowskie i inne treści upubliczniać na jego koncie na Twitterze. Ogólnie to miało procedurę więcej taką, że pierwsze co udało się, pierwsze co udało się zdobyć właśnie tym ludziom, to jest dostęp do konta w iCloudzie, tak? Czyli w takiej usłudze od Apple'a, która tam pozwala nam wiele różnych ciekawych funkcjonalności, już abstrahując od samej tej usługi. Generalnie, co można tam zrobić mając to konto, no to właśnie można na przykład zdalnie wyczyścić wszystkie dane ze swoich urządzeń i to zostało zrobione prawdopodobnie może po to właśnie, żeby no zrobić mu po prostu na złość, był taki akt wandalizmu, ale podejrzewam, że jednym z celów takiego działania było ucięcie mu dostępu po prostu jakiegokolwiek sensownego do zareagowania, tak? W momencie, kiedy on ma tablet tam, prawda, MacBooka, iPhone'a, coś jeszcze, to w momencie, kiedy oni mu wyczyścili wszystkie te urządzenia, on nie ma w tym momencie możliwości dostania się do swoich kont w sieci, bo gdyby miał na przykład laptopa, może zalogowałby się do tego laptopa, gdzieś tam miał jakieś swoje ciasteczka w przeglądarce, zalogowałby się szybko na swoje konta, ewentualnie coś by mógł zrobić. Natomiast tutaj momentalnie stracił dostęp cały jakby do internetu, był na czysto, a jeden z problemów, który po drodze wystąpił, był taki, że w usłudze Google'a, czyli w poczcie gmailowej, z której właśnie Matt korzystał, adres ten iCloudowy był ustawiony jako tak zwany adres zapasowy, tak? Bo mamy tam taką możliwość w Google'u, że wpisujemy sobie drugi adres e-mail na wypadek, gdybyśmy tracili dostęp do konta. Taki adres zapasowy możemy sobie jakiś tam służbowy czy inny wpisać, z którego korzystamy i dzięki temu w momencie, kiedy stracimy dostęp do usługi Google'a, z jakiegokolwiek powodu, to możemy sobie zresetować hasło to do Google'a, wysyłając je na nasz zapasowy adres. I tutaj procedura już może nie wiem, nie ma chyba sensu wgłębiać się, jak to się od początku stało, bo tam kluczową rolę odegrał tak naprawdę Amazon też, tak, czyli ten największy na świecie, można tak powiedzieć, troszeczkę przekornie sklep internetowy, prawda? Bo tam najpierw została dodana karta kredytowa i tak dalej, ale to już jest mniej jakby istotne. Po pierwsze, najważniejsze jest to, że udało im się uzyskać dostęp do konta najpierw na iCloudzie, wyczyścić te urządzenia i dzięki temu szybko dostać się do jego głównego konta e-mailowego właśnie na Google przez to konto zapasowe na iCloudzie.
Oczywiście, żeby zachęcić Was do czytania, to powiemy, że wszystkie linki, o których dzisiaj rozmawiamy, znajdziecie u nas na stronie. A taka ciekawostka związana właśnie z tymi kontami i kartami kredytowymi, to z tego co pamiętam, ciekawe skrzyżowanie tych dwóch kont się pojawiło na właśnie w iCloudzie i w Amazonie. Żeby się dostać do... Mogę teraz coś pomieszać, trzeba to będzie sprawdzić dokładnie, ale żeby się dostać do Amazona, trzeba było podać chyba ostatnie cyfry z karty kredytowej, a te ostatnie cyfry były właśnie odkryte na iCloudzie, czy jakoś odwrotnie, więc...
To znaczy nie, to było tak, że oni ogólnie do konta na iCloudzie dostali się w ten sposób, że do konta na iCloudzie dostali się w ten sposób, że podali na infolinii Apple'a cztery ostatnie cyfry karty kredytowej, która była dodana właśnie tam do iTunesa, do iClouda. A ten numer z kolei zdobyli od Amazona, bo tam ja też dokładnie nie pamiętam, jak ta procedura tak co krok postępowała, natomiast oni najpierw dodali jakąś tam kartę do Amazona, za chwilę skorzystali z tej karty, którą dodali po to, żeby zresetować tam chyba hasło, dostali się na stronę, a na stronie przeczytali numer karty kredytowej, ostatnie cztery cyfry tej karty kredytowej właściwej, tak? Czyli tak, o ile dobrze pamiętam, to było tak, że oni zadzwonili, dodali kartę kredytową nową do Amazona, do danego konta, rozłączyli się, zadzwonili ponownie, wykorzystali tą dodaną kartę po to, żeby się dostać do Amazona. Myślę, że tutaj jakby 100% pewności nie wiem, jak, czy tam nie było jakiejś dodatkowej tak, po drodze było. Czegoś tak, było. Nie było potrzeba, ale chyba właśnie nie. I jak to zrobili, to dostali się na konto. A jak się dostali na konto, to tam były numery kart kredytowych i właśnie Amazon stwierdził, że te ostatnie cztery cyfry są no, na tyle nieistotne, że można je pokazać człowiekowi, aby mógł odróżnić, która karta jest która na przykład. A z kolei Apple uważało, że te ostatnie cztery cyfry są na tyle tajne, że można dzięki nim w ogóle dać dostęp człowiekowi do swojego konta ponownie. I tutaj jakby, no, tak rozumując, to można zwalić chyba największą winę na Amazona tak naprawdę w pierwszej kolejności, ale problem polega tak naprawdę na tym, że sama karta kredytowa według mnie osobiście to jest bardzo mało, bo wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś nam ukradnie portfel tak naprawdę, na dobrą sprawę, więc my mamy tam różne umowy z bankami, prawda, karty kredytowe, mamy jakieś tam te odroczone terminy, możemy je zablokować w jakimś czasie ewentualnie, ale człowiek, który będzie miał numer naszej karty kredytowej, może nas nie okradnie ze wszystkich pieniędzy świata, ponieważ zdążymy się zorientować, zablokować to, ale jak się okazuje, mając ten numer, może bardzo dużo nam nabroić, bo może dzięki tym numerom odzyskać uzyskać dostęp do różnych naszych usług, tak? Czyli hasło tak naprawdę było nieistotne, jakie on posiadał w żadnym z tych serwisów, czy tam w Amazonie, czy w iTunesie, czy w Google, w sensie u Apple'a, czy w Google. Cała ta procedura jakby po drodze była bardzo istotna, był bardzo duży zbieg różnego rodzaju dziwnych zależności i ogólnie trzeba powiedzieć, że nie była to taka sytuacja bardzo oczywista, tak żeby to wszystko się wydarzyło, trzeba było naprawdę bardzo dużo, po pierwsze, rzeczy zrobić i wiedzieć, a przerażające jest jakby to, że ten człowiek nie mógł zrobić de facto, jakby nie było wiele więcej, co on by mógł zrobić, żeby się przy tym zabezpieczyć, tak, no bo zrobił wszystko tak, jak należy, powiedzmy w miarę, tak, oczywiście, może nie na tej zasadzie, może nie popełnił jakichś rażących błędów, tak, nie miał hasła, prawda, Yahoo 12, które ktoś sobie zgadł, tak, miał tajne hasło losowe, którego zgadnięcie jest prawie niemożliwe, prawda, miał jakieś tam konto zapasowe, no trudno go oskarżać o to, że sobie chciał jakby zostawić tylną furtkę dostępu do swojego konta gmailowego. I to jakby obrazuje, że te nasze dane w rękach tych dużych firm często są powierzone i jakby my nie mamy tak naprawdę wpływu na to, co się tam dzieje, bo takie dziwne zbiegi okoliczności mogą prowadzić właśnie do takich katastrof.
Ja pamiętam, tak mi się kojarzy jeszcze troszeczkę z innej bajki, ostatnio oglądany wykład na TEDzie, facet opowiadał, jak to zwiedzał zakłady dla umysłowo chorych w Stanach i trafił na człowieka, który tam spędził 12 lat, bo udawał. Na początku bardzo dobrze udawał, a potem nie był w stanie przekonać nikogo, że on nie jest chory i spędził w zakładzie 12 lat i dokładnie Matt miał podobną sytuację. Dzwoniąc do Apple'a, do pomocy technicznej, nie pamiętam dokładnie, tam jest w tym artykule to rozwinięte, ale chyba 2 godziny na słuchawce usiłował udowodnić, że on jest faktycznie posiadaczem konta.
Tam jeszcze była taka sprawa, że pracownik infolinii Apple'a zupełnie źle zrozumiał jego nazwisko i próbując zidentyfikować go, cały ten czas wszystkie pytania pomocnicze, które tam były zapisane w systemie, ten Matt odpowiadał błędnie. Potem okazało się, że to było pracownik infolinii miał zupełnie inną osobę otwartą u siebie na komputerze niż faktycznie dzwoniła.
Zostawmy już Matta w spokoju. Ale jego historia odbiła się szerokim echem po internecie. Ciężko powiedzieć, czy to jest zbieg okoliczności, czy celowe działanie, ale chwilę potem na przykład Dropbox wprowadził dwuetapową identyfikację, autoryzację. Mariusz, ty sobie to chyba uruchomiłeś, tak?
To znaczy ja sobie uruchomiłem tak na dobrą sprawę też w konsekwencji całej tej afery. Dwuetapową autoryzację, autentykację dwuetapową, a nie na Dropboxie, co prawda, ale na Google. Tak? Czyli do konta gmailowego sobie ustawiłem tą dwuetapową autentykację. Ona polega na tym, że na dobrą sprawę, jak chcemy się zalogować w jakimś nowym miejscu, no tam jest robione takie sprawdzenie, czy to jest nowe urządzenie, czy to nowe urządzenie jest w jakimś nowym miejscu. Generalnie, jak chcemy się zalogować w jakimś nowym miejscu, to musimy odbyć taką procedurę, między innymi jak do logowania tradycyjnie naszych banków lokalnych, tak? Czyli w momencie, kiedy podam hasło, to wysyłany jest do mnie SMS z kodem, po prostu 6-cyfrowym. Ja muszę ten kod na stronie Google przepisać i wtedy mnie loguje do poczty, znaczy ogólnie do Google.
W bankach te SMS-y autoryzujące są najczęściej płatne, a w Google jak jest?
To znaczy, nie, no tam nie ma żadnych opłat, ale w bankach chyba nie są płatne.
Są płatne.
Nie.
No u mnie normalnie jest do konta doliczane tam jakaś opłata za obsługę tych SMS-ów.
To nie jest obsługa SMS-ów autoryzacyjnych, tylko obsługa SMS-ów, które ci przychodzą na telefon komórkowy, że wpłynęła ci kasa.
Tak, powiadomień. Powiadomienia są bardzo często płatne.
Ja nawet nie wiem, za co płacę.
Tak.
No brawo.
No,
może
to,
i tak.
To niedobrze. To znaczy tak, generalnie w Google jest to za darmo, oczywiście nie trzeba nic płacić. Ale.
I działa w Polsce bezproblemowo?
To znaczy tak, już tak. Nie wiem, z czego to wynika. Może to też było tak naprawdę w echu całej tej afery. Ja się zarejestrowałem bardzo dawno temu, stosunkowo, tak, czyli aż 2 tygodnie powiedzmy, czy tam 3. I jeszcze na początku problem był taki, że SMS-y przychodziły ogólnie z telefonu komórkowego takiego 500, prawda, tam X i no może wyglądało to lekko nieprofesjonalnie, ale to wszystko. Problem był duży z tym, że potrafiły przyjść 2 godziny na przykład po. To w pierwszym rzucie bardzo mnie zniechęciło, no bo nie na tym to ma polegać, tak? Jakoś udało mi się przeżyć to, bo powiedzmy wpisałem ten kod pierwszy raz gdzieś tam i on to nie jest tak, że za każdym razem mnie pyta, tak? Ponieważ to w ogóle jak mnie zautoryzuje raz, stwierdzi, że ja jestem ja, zautentykuję moją osobę, to pamięta przez 30 dni, że ja to zrobiłem w danym miejscu i nie wymaga, żebym wpisywał to konto za każdym razem.
A może to w polskim przedstawicielstwie Google'a ktoś po prostu siedział, przepisywał te SMS-y ze strony.
Nie, mam nadzieję, że tak nie było. Jeszcze
to
co
w Indiach,
warto,
to w Indiach było.
Co warto dodać może, że jest to dobrze pomyślane, bo tam jest takie miejsce też w Google, gdzie można sobie wygenerować tak zwane hasła jednorazowe do różnych dziwnych usług, tak? Bo konto na Gmailu to jest jedno, ale wyobrażam, ale pamiętajmy o tym, że logujemy się przez to hasło i konto na 1000 sposobów, na przykład po iMapie do poczty, tak? Czy jak chcemy sobie w kliencie pocztowym skonfigurować pocztę do Google'a, no to tam nie można nas spytać o SMS, tak? Bo ta technologia no, nie pozwala na to, jak chcemy podać hasło do konta, żeby odbierać pocztę w programie pocztowym, to tam nie byłoby gdzie wymusić na nas podania tego hasła, więc to jest zrobione tak, że jak sobie to hasło wpiszemy, dostaniemy tego SMS-a, to na stronie możemy sobie wygenerować tak zwane jednorazowe hasła. I to tam właśnie Google nam generuje to hasło, my nie wpisujemy tych haseł, broń Boże. Pokazuje nam takie długie hasło, ono się składa bodajże z 16 znaków, takie są dzielone czwórkami. Tam odstępy nie mają znaczenia, tak jak twierdzą. Przeklejamy sobie generalnie to hasło do klienta pocztowego i ono nam wtedy, jak wpiszemy, że zrobiliśmy, przekleiliśmy, to ono znika z tej strony. Już nie możemy go więcej odczytać, tylko nam pisze, że pozwala nam jeszcze to hasło sobie opisać, czyli możemy sobie wpisać w polu etykietkę, że to jest moje hasło na przykład do mojego klienta pocztowego na iPhone'ie. I logując się na stronę później, ja widzę, że mam skonfigurowanych na przykład ileś tam tych haseł jednorazowych, one cały czas działają. I widzę na przykład, że ostatni raz logowałem się, prawda, z iPhone'a, tak? Czyli mój klient pocztowy pobierał sobie tam 10 minut temu pocztę. I mogę to usunąć w każdym dowolnym momencie, nie mogę już tego podejrzeć ponownie.
Ale to są hasła jednorazowe na jakiej zasadzie? Czy to jest coś, co tylko raz możesz się zautoryzować właśnie z poczty przez iMapa i tyle, do widzenia?
Tak, to znaczy to jest jednorazowe w takim sensie, że Google mi to generuje i ono pozwoli jakby jednej usłudze się na to hasło zalogować. I ono będzie pamiętało w jakiś tam mechaniczny taki sposób, że jak coś się po iMapie logowe, ja zdaję sobie sprawę, że to czasami pewnie ciężko jest im odróżnić, ale jak ja coś się zaloguję na przykład przez iMapa, to ono będzie pamiętało, czy do poczty w sensie, tak, to będzie pamiętało Google, że tylko z tego miejsca do albo z takiego urządzenia do takiej usługi.
Czy to jest bardziej per usługa? Tak. Hasło do konkretnej usługi?
To jest hasło do konkretnej usługi, okay. Właśnie do takich rzeczy, które nie potrafią gdzieś nas zapytać o tego SMS-a. To jest, jak się przez stronę chcemy zalogować, bo tutaj do poczty to jest mało powiedziane, tak, bo konto w Google to jest wielkie konto, tak, w takim cudzysłowiu, które nam daje dostęp do setek rzeczy, jakieś tam na przykład Google Analytics, tak, do naszych danych z jakichś naszych stron internetowych, do naszych kont na przykład jakieś tam Google AdWords, gdzie na przykład mamy jakieś już pieniądze też przelane, prawda? I masa dziesiątek rzeczy, do których się dostajemy właśnie wykorzystując to nasze Google'owe konto, tak? Także to już nie jest tylko poczta. No w każdym razie teraz to już działa, tak? Po jakimś tam tygodniu, dwóch takich lekkich frustracji związanych z tym, że to no nie działa tak jak powinno, bo gdzieś tam mi się pojawia jakaś taka potrzeba, może nie tyle na obcym komputerze, bo ja generalnie tego nie robię, ale gdzieś na kolejnym urządzeniu, po jakimś czasie sobie przypomniałem, że mam jakieś tam jeszcze urządzenie, z którego się chciałem gdzieś w jakimś miejscu zalogować i znowu się okazało, że muszę to hasło wpisać. No i tutaj niestety znowu była taka sytuacja, że SMS poszedł, ale nie było go u mnie na telefonie przez 2 godziny. No miałem telefon na szczęście przy sobie, więc od biedy zalogowałem się do tej poczty z tego telefonu, zrobiłem co miałem zrobić i gdzieś tam miałem w głowie, że to, trzeba z tego pomysłu szybko zrezygnować, ale na szczęście to naprawili. Tak? Czyli to działa, powiedzmy teraz jak najbardziej tą dwuetapową autoryzację w Google polecam. Ale nie wiem, czy słyszeliście, bo to nie jest nowość absolutnie, tak? W Google ta dwuetapowa autentykacja jest od bardzo dawna, tak? To jest coś, co oni może nie do końca promowali tak bardzo, ale już przynajmniej tam 2 lata albo więcej zdecydowanie. Ja pamiętam, że 2 lata temu o tym przynajmniej słyszałem, a słyszałem dlatego, że zostało to przez hakerów, jak to powiedzieć ładnie, żeby nie użyć słowa pojechane, tak? Zostało to złamane przez hakerów. Był taki pan, którego nazwiska teraz nie pamiętam, na pewno w naszych notatkach do tego odcinka będzie jego nazwisko i będzie też link do tej historii. Ale jest taka usługa, która się nazywa Cloudflare. Z tego co pamiętam, to jest taki coś a la CDN dla stron, już abstrahując od szczegółów. Tam też trochę krzywdy wyrządzono, podmieniając chyba jakieś strony, właśnie korzystając z tego faktu, że one były w jakimś tam cache'u, ta firma się tym zajmowała, żeby te cache'e sprzedawać. Już nie będę dryfował, bo zaraz zacznę opowiadać
straszne
bzdury, ale chodzi o to, że ten pan miał dwuetapową autoryzację w Google zrobioną i udało im się, znaczy, czy miał dwuetapową, albo, już wiem co miał, miał odzyskiwanie hasła przez telefon, czyli poniekąd to drugi element zabezpieczający miał w takiej postaci, że jakby zapomniał tego pierwszego hasła, to mógł na telefon sobie wysłać. I tam tym hakerom udało się zadzwonić do sieci AT&T w Stanach i przekonać tam tego pana z Indii, który siedział w Stanach i obsługiwał tą klienta, że jesteśmy właścicielem, że ci hakerzy tak są właścicielem telefonu tego człowieka i dzięki temu udało im się zresetować hasło do poczty głosowej. Więc oni zrobili tak, że mieli dostęp do poczty głosowej, tak, bo do poczty głosowej wiadomo, można się zalogować, nie trzeba mieć telefonu, tak, można sobie zadzwonić na jakiś tam numer operatora, dostać się do poczty głosowej. Oni zadzwonili na infolinię, dostali dostęp do tej poczty i zresetowali człowiekowi hasło do Google'a, właśnie wysyłając je, czy tam prosząc o połączenie, prawda, na dany numer. I został tam jakiś kod odczytany przez Google'a, został nagrany na pocztę, oni sobie ten kod odczytali i to hasło w ten sposób dostali. Ono też oczywiście było super mocne i nikt tego hasła nie zobaczył, tylko zostało ono zmienione właśnie przez to, że tutaj zawinił operator, tak? Bo udało się człowiekowi przekonać jakiegoś człowieczka na infolinii, że ja jestem właścicielem telefonu, tylko zapomniałem hasło do swojej poczty głosowej. To taka mała dygresja. Także nie tyle co tą dwuetapową autoryzację, autentykację, tak? Będziemy mówić, chodzi o autentykację, tak? Udało im się obejść, ale widać, że były takie historie, kiedy telefon wcale nie był takim super świetnym zabezpieczeniem. No oczywiście no, wiemy, że tu jest katastrofalna sytuacja w momencie, kiedy ktoś na przykład znajdzie nasz telefon zablokowany, tak? To dwuetapowa autoryzacja jakby nic nam nie da, bo najpierw sobie pisze hasło na stronie internetowej naszego konta na Google, a później odczyta SMS-a, który za chwilę na ten telefon przyjdzie.
Ale to już są takie bardzo mocno wirtualne jakby rzeczywistości, a ostatnich tygodni wydarzenia uświadamiają nam tylko jedno, że to wszystko czeka na nas, trzeba to tylko umieć wykorzystać, a potrzebne jest jakieś nieszczęście, najlepiej jeżeli zdarza się komuś innemu, nie nam, żeby sobie uświadomić, że tak naprawdę bardzo ważne jest posiadanie świadomości tego, co robimy i jakie to ma konsekwencje. Dzięki temu w miarę płynnie przejdziemy do następnej części dzisiejszego odcinka, czyli do programu One Password. Jest to program, zaraz dowiemy się dokładnie do czego, ale
jest płatny?
Jest oczywiście płatny, ale wybraliśmy go przede wszystkim dlatego, że jest dostępny na wszystkie platformy. Na dzisiaj popularne, czyli na Windowsa, na macOS-a, iOS-a, czyli na urządzenia iPhone, iPad i na Androida. Więc czego chcieć więcej?
Nie wiem, czy na Linuxa Linux przypadkiem nie ma tego programu.
Chyba właśnie. Też Linux.
Chyba tak. Też Linux jest. Prawdopodobnie 4 wersje wstecz.
Marek, tego używasz płatnej wersji?
Tak. On kosztuje
$50.
To znaczy ja go kupiłem chyba za jakieś tam 29,99, bo tak jak zazwyczaj najpierw była jakaś promocja, a później napisałem na jakimś Twitterze do ludzi, którzy mają konto, że chętnie bym kupił, ale mi dadzą kupon i dali mi kupon. Tak. Więc kosztował powiedzmy połowę tego.
I co taki program umożliwia? Może tak pokrótce.
Generalnie jaki jest cel posiadania takiego programu? To przede wszystkim pozwala w pewien sposób poradzić sobie z całym tym bałaganem haseł internetowych w serwisach internetowych. Tak? Bo tak jak rozmawialiśmy, nie mamy za bardzo ogólnie jakichś takich procedur, tak, czy pomysłów na to, co zrobić w tych serwisach, żeby te nasze hasła były.
Może jeszcze wtrącę, bo wyobraźmy sobie, że mamy konto na Gmailu, mamy konto na Facebooku, mamy konto na Twitterze, mamy kilka kont w różnych serwisach newsowych, gdzie możemy dodawać wpisy, komentarze, ale najpierw trzeba było założyć właśnie konto. Policzmy, że będzie tego powiedzmy 10 czy 15 sztuk. W każdym miejscu mamy osobno się jakoś przedstawić. No i pierwszym takim pomysłem na dobre hasła to są na przykład jakieś historyjki, anegdotki, z których bierzemy pierwsze litery, dodajemy jakieś cyfry. Da się w ten sposób wymyśleć w miarę dobre hasło, ale na taką ilość nie jesteśmy w stanie nawet odpowiedniej ilości historyjek zapamiętać, czy przysłów powiedzonek. Więc taki program załatwia za nas bardzo dużo ciężkiej pracy.
Znaczy jedna rzecz istotna jest, bo o ile można sobie wymyśleć dobre, tajne hasło, tak jak mówisz, jest parę takich fajnych pomysłów, jak zrobić, żeby hasło było bezpieczne, ale żeby było łatwo je zapamiętać, o tyle ja nie wiem, czy jest jakakolwiek możliwa, sensowna metoda na to, żeby potem dopasować te hasło do serwisu, prawda? Bo będziemy, chyba że będziemy robić w ten sposób, że...
Od góry do dołu lista.
Tak, ale wyobraźmy sobie taką chorą sytuację, bo ktoś może na przykład na to wpaść, nie daj Boże, na przykład ktoś sobie wymyśli tajne hasło. Żeby nikomu nie przyszło do głowy coś takiego, że wymyśli sobie super tajne hasło złożone z 10 znaków i będzie sobie na przykład doklejał później dalej jakieś takie oznaczenie, będzie sobie pisał AG, BG, C, Facebook. No bo jeżeli ktoś by dostał nasze takie hasło, to może wpaść na to samo, zobaczyć, że jeżeli sobie dokleiliśmy do hasła jakąś ciąg, który coś tam mówi, to może stwierdzić, że no może mamy na Allegro hasło dokładnie takie samo, tylko zamiast ostatniego słowa Facebook mamy Allegro po prostu, tak? To nie są różne hasła wtedy. Więc taki program pozwala nam przede wszystkim na to, żeby odnaleźć się trochę w tym bałaganie. Działa to mniej więcej w ten sposób, że poza tym, że występuje na każdej platformie, tak jak wspomnieliśmy, to jest też dostępny w postaci dodatków do przeglądarek. Tak? Czyli wszystkie popularne przeglądarki w postaci tam Firefoxa, Chroma, Internet Explorera, tam jakaś jeszcze Opera chyba była, tak, czy tam Safari. Do wszystkich tych przeglądarek dostępny jest dodatek i to mniej więcej polega na tym, że w momencie, kiedy mamy na jakiejś stronie formularz do założenia konta, możemy sobie tam wcisnąć kombinację klawiszy i momentalnie wygenerować sobie super tajne hasło. Będzie to hasło, tam możemy sobie wcześniej ustawić, jakie mamy tam mniej więcej założenia przy generowaniu tego hasła.
Ale to ja mam w takim razie pytanie, co daje to, że to jest program? Bo jest wtyczka do przeglądarki i mu powiedziałeś, że jest program. Co daje to, że to jest program?
Sam fakt, że jest to aplikacja w postaci takiej oddzielnego
tak
bytu, chyba nie ma jakiegoś takiego dużego znaczenia, tak? No bo sam ten program tak naprawdę pozwala nam sobie przeglądać te hasła, tam uporządkować je na jakieś kategorii, ale samo to istnienie jako programu nie jest jakoś super istotne, prawda? Ważne jest tak naprawdę, żeby można było te hasła jakoś synchronizować między urządzeniami. Może jeszcze zanim może to jeszcze tylko dwa słowa, jak to generalnie działa, tak żeby każdy mniej więcej miał obraz, jak takie menadżery haseł tak działają ogólnie. No to polega na tym, że pozwalają po pierwsze nam wygenerować takie hasło, tak? Czyli mamy ładne hasło, sobie tam określimy, że chcemy, żeby były cyferki, albo może żeby nie było cyferek, żeby były troszeczkę te hasła czytelniejsze, w sensie takim, że będą składane z jakichś takich słów, dzięki czemu mogą być łatwe do zapamiętania, w miarę nadal mocne, albo po prostu zupełnie losowe, może nas to nie interesować. I oprócz tego, że sobie wygenerujemy takie hasło, to oczywiście program nam zapamięta to hasło i będzie kojarzył, jaki mamy login w danym serwisie, jakie hasło do konkretnej strony. I później, jak wrócimy na tą stronę i wyświetli nam się strona startowa do logowania, wciśniemy sobie kombinację klawiszy, i ten program, znaczy nie program, tak, tylko dodatek do tej przeglądarki wypełni nam te wszystkie pola i nas automatycznie do tego serwisu zaloguje.
Mamy jakąś synchronizację pomiędzy urządzeniami? Załóżmy, że mam iPhone'a, iPada, jakiś tablet androidowy, dwa komputery w domu i korzystam z Gmaila, mając bardzo dobre hasło wygenerowane tym programem.
No właśnie i tutaj na tym polega tak naprawdę największa zaleta tego programu, to przynajmniej dla osób, które mają więcej niż jedno urządzenie, jest możliwość synchronizowania tych haseł. Jest to zrobione w taki sposób, że plik trzymany jest generalnie na dysku. Tak? Plik z tymi hasłami. Oczywiście on jest zaszyfrowany naszym jednym tajnym hasłem. To warto było na początku dodać. Także idea jest taka, że my sobie wymyślamy jedno super tajne hasło i tym hasłem jest zabezpieczony plik z naszymi wszystkimi innymi hasłami. Tak? Na wypadek, jakby ktoś nam ukradł tam komputer, prawda, czy wykradł w jakiś sposób tą bazę haseł, to nie będzie mógł się do niej dostać bez znajomości tego naszego jednego tajnego hasła, które musimy mieć mocne, musimy je zapamiętać, w żadnym razie, broń Boże, nie możemy go zapisywać nigdzie i tak dalej. I znając to jedno hasło, można tą bazę jakby odblokować i wtedy można logować się do tych serwisów. I w przypadku programu 1Password ja korzystam akurat z takiej funkcjonalności, która polega na tym, że ta baza jest trzymana w takiej usłudze, która się nazywa Dropbox, która pozwala na to, żeby synchronizować te hasła między urządzeniami. Tak? Czyli mam ten plik z hasłami w katalogu, który jest synchronizowany przez Dropboxa na różne urządzenia i jak się zaloguję na jakieś inne urządzenie, to odpalę sobie ten programik, tak, czy przeglądarkę, uruchomi się ten dodatek, żeby spytać mnie o hasło, to wtedy ja sobie podaję to moje hasło, tak, ten program miał wcześniej skonfigurowany, wie gdzie tego pliku szukać, podaję sobie to hasło tajne, wtedy ta baza jest odszyfrowana, tak, i automatycznie wypełnia mi się ten formularz na stronie. Tak. Troszeczkę to jest zagmatwane, może nie ma sensu się wdawać w szczegóły. Generalnie można podsumować to tak, mamy jedno super tajne hasło i w konsekwencji tego możemy mieć różne losowe hasła do wszystkich serwisów internetowych, z których korzystamy i jak gdzieś jakaś baza haseł wycieknie albo jacyś mało rzetelni, prawda, ludzie będą po drugiej stronie i będą próbowali zalogować się, szukać powiedzmy różnych haseł swoich użytkowników w innych serwisach internetowych, to nam to zupełnie nie grozi, tak? Bo mamy dobre hasła i jednocześnie jesteśmy wygodni. Tutaj, co warto też powiedzieć, działa to też, tak jak wspomniałeś, na telefonach, tak, tam to jest właśnie w postaci aplikacji, przynajmniej no, musi to tak być na iPhone'ie na przykład, tak, czy na platformach z iOS-em, ponieważ tam nie ma możliwości żadnej do pisania żadnych dodatków do przeglądarki, tak, przeglądarka jest programem oddzielnym, a OnePassword rozwiązuje to w ten sposób, że po prostu można odpalić aplikację, tam podać swoje hasło, które odszyfruje nam tą naszą bazę haseł i ona ma wbudowaną przeglądarkę, tak, czyli automatycznie odpala się ten sam kawałek, który mamy gdzieś tam w Safari i automatycznie też wypełnia nam wszystkie formularze na naszych stronach internetowych, których chcemy w danym momencie skorzystać sobie na telefonie.
Zamykając już ten temat, wróćmy jeszcze na chwilę do Mata. Oczywiście OnePassword kosztuje jakieś pieniążki, ale porównajmy sobie to z tym.
Znaczy ja chciałem jeszcze wtrącić tylko jedną rzecz, bo takich rozwiązań oczywiście jest więcej, tak? Ja korzystam z tego programu, ale wcześniej na przykład używałem czegoś takiego, co się bodajże nazywało LastPass, a to tam jeszcze się wcześniej nazywało chyba XPassword. To jakby jedno z takich dziwnych rzeczy, która mi się tam akurat nie podobała, to było to, że te hasła były przetrzymywane na serwerze dostawcy. Co prawda oni mnie zapewniali, że te hasła są zaszyfrowane w taki sposób, że one są szyfrowane u mnie na komputerze i wysyłane są do nich na serwer w postaci zaszyfrowanej, tylko po to, żeby można było to synchronizować. Tak? Bo to było jeszcze też w takich czasach, gdzie ten Dropbox chyba praktycznie nie istniał jeszcze wtedy. Nie było może takich wygodnych metod, więc oni oferowali to, że będą trzymali tą bazę haseł zaszyfrowaną, a ja będę mógł się, prawda, podłączyć z jednego, drugiego, trzeciego komputera. No ale trzeba jakby tutaj chociaż zauważyć na tyle, że nie ma jakiejś dziury gdzieś po drodze i ja się bezpiecznie czuję, jak te hasła są u mnie w dysku i sam decyduję, w jaki sposób je przenoszę, ale generalnie zachęcam do tego, żeby korzystać z takich rozwiązań tego typu dowolnych, tak, byle oferowały mniej więcej podobną funkcjonalność i pozwalały na zapamiętywanie tych haseł.
Ja tylko chciałem dodać, że w końcu Matt odzyskał swoje dane. Kosztowało to go bagatelka $1,700 i dzięki temu wszystko wróciło do normy.
Znaczy, problem był taki, z tego co ja pamiętam, że on nie miał żadnej kopii zapasowej, więc to, że tam ktoś wysyłał dziwne treści z jego serwisów, to jest jedno, ale skasowano mu wszystkie dane z telefonów, z komputerów i on nigdzie tego więcej nie miał, tak? Nie miał zdjęć, prawda, swoich dzieci sprzed 5 lat, jak tam żalił się, więc musiał zapłacić tak naprawdę największe pieniądze za to, żeby specjalistyczny serwis odzyskał po prostu skasowane dane z dysków jego urządzeń, tak? Czyli to był podstawowy problem, jaki jego dotknął. On oczywiście tak troszeczkę potem się wyżalił, że no to, że jakby zostało to wszystko zrobione, no jest od niego niezależne, tak, bo nie mógł, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie mógł nic zrobić tak naprawdę, niewiele mógł zrobić, żeby tą sytuację, żeby tej sytuacji zapobiec, no ale na pewno mógł zrobić coś, żeby te zdjęcia, prawda, czy jego dokumenty, czy inne rzeczy gdzieś tam przetrwały.
Backup to jest jednak coś bardzo ważnego. Tak. Kto nie backupuje, w końcu się na tym przejedzie. Każdy z nas przynajmniej raz już tego doświadczył, także gorąco polecamy.
Słynne przysłowie, tak, że dzielimy ludzi na dwie grupy. Tych, którzy robią backupy i tych, którzy będą robić backupy.
Dokładnie. Dziękujemy za to, że byliście z nami przez te kilkadziesiąt minut. Mam nadzieję, że poruszane przez nas tematy były dla Was ciekawe. Na nowe oczekujemy na Twitterze lub na mailu.
Jeżeli macie jakieś uwagi merytoryczne, chcecie na nas nakrzyczeć, że opowiadamy jakieś głupoty i z czymś się bardzo nie zgadzacie, to po mojej dowodzie.
No niech będzie. Dziękujemy serdecznie. U nas jest już późny wieczór, 3 września. Dobranoc.